Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Gościem, których jest pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam ojca, witam telewidzów, szczęść Boże.
Skoro jest ekonomista w naszym studiu, to będziemy rozmawiać o ekonomii, ale nie sposób nie zacząć od bieżących wydarzeń, tych, które dzieją się u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Panie pośle, jak pan ocenia rozwój tej sytuacji?
No niestety mamy w tej chwili sytuację prawie dramatyczną. Ze smutkiem to mówię, ale wszystko wskazuje na to, że jednak Krym dostanie się w ręce Rosji, przynajmniej Rosja metodą faktów dokonanych próbuje to uczynić przy pewnej jednak wstrzemięźliwości świata, Unii Europejskiej, NATO. Jest to szczególnie zadziwiające, bo Ukraina dostała gwarancję w 1994 roku od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji, wtedy, kiedy rezygnowała z posiadania broni atomowej. Tę broń atomową z terytorium Ukrainy przeniesiono na teren Rosji. Ukraina sama zgodziła się na to, że nie chce być mocarstwem atomowym. No i wtedy te mocarstwa światowe dały gwarancję integralności terytorialnej. Minęło 20 lat. I ani Rosja, ani specjalnie Stany Zjednoczone, ani Wielka Brytania nie chcą pamiętać o tym dokumencie, który podpisały w sytuacji, kiedy rzeczywiście Rosja krok po kroku, metodą faktów dokonanych, próbuje rzeczywiście przynajmniej część terytorium Ukrainy przejąć.
Bo trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się zdarzyć. Stany Zjednoczone pohukują, Wielka Brytania pohukuje, Unia Europejska pohukuje. No, z tego jakby przynajmniej dla nas zewnętrznie nic nie wynika. Rosja pomalutku zajmuje te terytoria, zwłaszcza mam tu na myśli Krym. No ale gdyby były inne reakcje, no to byłby jawny konflikt zbrojny i to trudno przewidzieć eskalację tego konfliktu.
Zgadzam się rzeczywiście tak, że my nie namawiamy jako Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby próbować przeciwstawiać się zbrojnie Rosji, ale rzeczywiście to są skutki tej słynnej polityki resetu w wykonaniu wielkich mocarstw, szczególnie Stanów Zjednoczonych. No co tu się dużo oszukiwać, wstrzemięźliwości wiodących krajów unijnych wobec Rosji i także takiej polityki polskiej. Ja tylko przypomnę rok 2008. Wtedy, kiedy rzeczywiście Rosjanie podobną metodą zajęli Abchazję i południową Osetię, wtedy też świat z trudem ruszał się do jakiejkolwiek interwencji. Wtedy właśnie w Tbilisi pojawił się Lech Kaczyński z prezydentami krajów nadbałtyckich i właśnie Ukrainy i mówił, że jeżeli pozwolimy teraz, żeby Rosja weszła do Gruzji, to kiedyś może to być Ukraina. Za parę lat właśnie mamy Ukrainę, a być może w przyszłości i Polska.
Ja wczoraj słuchałem, chciałem odtworzyć sobie to wystąpienie prezydenta Kaczyńskiego i tam rzeczywiście padły słowa, że dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później państwa bałtyckie, a być może w kolejności dalszej mój kraj.
Dokładnie tak. I to było takie wielkie ostrzeżenie. Na naszych oczach przynajmniej częściowo się one materializują. Ja tylko przypomnę, co było po powrocie prezydenta Kaczyńskiego wtedy do Polski. Wtedy to właśnie uruchomiono ten wielki przemysł pogardy, uznając, że to była jakaś samozwańcza wyprawa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego do Gruzji, próba obrony, nie bardzo wiadomo po co, interesów gruzińskich, wmieszania w Europie w jakiś konflikt. Rzeczywiście z dystansem zachowała się wtedy Europa, a w Polsce tutaj świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zgotowano ten słynny przemysł pogardy. Niestety parę lat po jego śmierci wychodzi na to, że jego słowa były wręcz prorocze. To ostrzeżenie było prorocze. I teraz widać, jak chyłkiem nasi rządzący z tego wszystkiego, co robili przez 6 lat, się wycofują. Dobrze, że to dostrzegli. Dobrze, że zobaczył to Zachód, któremu też się wydawało, że skoro robi interesy, jak choćby Niemcy, z Rosją na gazie, to być może Rosja zadowolona także z tych interesów nigdy nie będzie zajmowała terytoriów innych krajów, ale okazuje się, że Rosja im jest zamożniejsza, im bogatszy ma budżet, tym więcej przeznacza na wojsko i coraz bardziej prezydent Putin chce, żeby Rosja była nie tylko mocarstwem, choćby atomowym czy zbrojeniowym, ale także imperium. Bez Ukrainy, bez terytorium Ukrainy Rosja nigdy imperium nie będzie. I stąd taka batalia. Mam nadzieję, że cywilizowany świat przy pomocy cywilizowanych metod, niekoniecznie właśnie tych wojennych, jednak tej aneksji się sprzeciwi, bo rzeczywiście, jeżeli teraz nie powiemy stop, to będą w kolejności państwa nadbałtyckie, których prezydent Putin szczególnie nie znosi, a być może później także i Polska.
Chociaż jeśli dobrze pamiętam, to gdy prezydent Kaczyński był w Gruzji, tam doszło też do ostrzelania kolumny prezydenta. No i jeśli dobrze pamiętam, to chyba Bronisław Komorowski powiedział, że ślepy snajper by trafił, tak?
Tak, to właśnie był ten poziom debaty o poważnym problemie, który już wtedy się zarysował. Wtedy właśnie był winien ówczesny prezydent Gruzji. Wtedy właśnie Rosja była niewinna, bo Rosja została zaatakowana przez maleńką Gruzję, a już wtedy widać było te imperialne dążenia Rosji pod przewodnictwem Putina.
Ale też, panie pośle, gdy Jarosław Kaczyński był w grudniu na Ukrainie i był na Majdanie, no to jego wizyta była także w Polsce bagatelizowana.
Tak, to prawda. My jakby z wyprzedzaniem dostrzegaliśmy te problemy i uważaliśmy, że przesunięcie tej granicy demokracji daleko poza polską wschodnią granicą to poprawa w sposób zdecydowany naszego bezpieczeństwa. I rzeczywiście po 6 latach pan premier Tusk przyznał nam rację. Zupełnie niedawno odbyła się ta krótka wprawdzie, ale debata o sytuacji na Ukrainie. No i wtedy, kiedy pan premier Tusk mówił o tym, że Rosja, no właśnie, odzywa się jako państwo imperialne, że chce odbudowywać swoją potęgę w krajach tak zwanej bliskiej zagranicy, a więc dawnych krajach, które były jej częścią, wtedy prezes Kaczyński bił brawo premierowi Tuskowi, który wreszcie otworzył oczy na to, co się dzieje za naszą granicą wschodnią. I wtedy, kiedy prezes Kaczyński wyszedł na trybunę i mówił, że powinniśmy w takiej sytuacji być razem, także były brawa ze strony pana premiera Tuska. Szkoda, że tak późno. Szkoda, że musieliśmy po drodze zebrać tyle negatywnych doświadczeń, a Gruzja jest swoistym kolejnym poligonem, gdzie odbywa się starcie pomiędzy Rosją i cywilizowanym światem.
Nie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj było spotkanie u premiera, w którym uczestniczył premier Kaczyński.
Tak, mam nadzieję, że właśnie przyciskanie także Polski do tego, żeby w tej europejskiej i światowej dyplomacji robiła więcej. Świat ma cały szereg instrumentów właśnie tych niemilitarnych nacisku na Rosję. Przecież no właśnie to są te wielkie interesy, jakie robią choćby oligarchowie rosyjscy za granicą. To są ich rachunki, ich wyjazdy. Jest tych instrumentów co niemiara i moim zdaniem przyszedł czas, żeby rzeczywiście Putinowi to powiedzieć prosto w twarz, że jeżeli posunie się krok dalej, to czekają go po prostu potężne restrykcje ekonomiczne i wypchnięcie poza nawias cywilizowanej Europy i świata.
Chociaż tych rozgrywających na Ukrainie pewnie jest więcej niż Rosja.
Tak, to prawda. Tam sytuacja jest cokolwiek skomplikowana. Dobrze, że pojawił się ten rząd, ale sytuacja ekonomiczna samej Ukrainy jest bardzo trudna. Do tego dochodzą te uwarunkowania geopolityczne, nacisk Rosji, próba zawładnięcia wschodnią częścią Ukrainy. Sytuacja jest doprawdy dramatyczna, ale mam nadzieję, że cywilizowany świat wie już, jak się ma zachować i że rzeczywiście nie pozwoli Rosji na posunięcie się o parę kroków dalej.
Dojdzie do tego szantaż Gazpromu?
To prawda, no na szczęście idzie na wiosnę i na lato, więc ta sprawa gazu nie może być stawiana przez Rosję tak na ostrzu noża. Ale no rzeczywiście przecież za kilka miesięcy przyjdzie także zima i Rosja ma potężny atut. I to nie tylko w odniesieniu do Ukrainy, także w odniesieniu do Polski, a nie oszukujmy się, także w stosunku do Europy Zachodniej. No zbudowanie tego gazociągu północnego, tak potężnego, jeszcze mocniej uzależniło zachodnią Europę od rosyjskiego gazu. Kto jest głównym tego sprawcą? No nie ulega wątpliwości, że Niemcy, które zapisały w traktacie lizbońskim wspólną politykę energetyczną, ale realizowały wcale nie wspólną, tylko swoją, razem z Rosją.
Kosztem Polski teraz ma być również druga nitka.
No niestety, tak, te inwestycje były zapowiedziane. Miejmy nadzieję, że to, co wyprawia Rosja, no także otrzeźwi tych decydentów europejskich, którzy dojdą do wniosku, że rzeczywiście głębsze uzależnianie się od Rosji to jest zaciskanie sobie stryczka na szyi.
Ja się zastanawiam właśnie nad tym. Mówi pan, że to uzależnianie od Rosji to jest zaciskanie sobie stryczka. No, jeżeli popatrzymy dzisiaj na wypowiedzi rządzących w Polsce w stosunku do Rosji, czy oni dopiero dzisiaj widzą, kto to jest Władimir Putin i jakie ambicje ma Rosja? Mówię o tym w kontekście chociażby śledztwa smoleńskiego.
Proszę ojca, takie przynajmniej rządzący w Polsce sprawiają wrażenie. Wydawałoby się, że to są rzeczywiście politycy, którzy powinni zdawać sobie sprawę, że nie można układać się z wysokim oficerem KGB, który tak los chciał, że został prezydentem wielkiego kraju za naszymi wschodnimi granicami, czyli Rosji. Jak zobaczyłem tę przechadzkę w 2008 roku naszego premiera Tuska z prezydentem Putinem, taką właśnie bardzo przyjacielską, to mówiąc szczerze, ciarki mi po plecach wtedy przeszły, bo doskonale wiedziałem, że ten człowiek może być Europejczykiem i przyjacielem Polski tylko na chwilę. Natomiast tak naprawdę jest oficerem rosyjskich służb, którym zawsze zależało na tym, żeby Polskę podporządkować. Więc jeżeli premier tego nie dostrzegał wtedy, to teraz przychodzi nam ponosić tego konsekwencje.
Niestety nam wszystkim. Sytuacja na Ukrainie jest dynamiczna, zapaść poważna, gdy idzie o finanse. Przejdźmy do Polski. Jak ta sytuacja finansów publicznych wygląda w naszym kraju, w kraju, który leży w Unii Europejskiej?
Tak, to prawda. Tutaj także można powiedzieć, że już po tych 6 latach no, mamy rezultaty bardzo silnego zadłużenia naszego kraju. Teraz przejściowo sytuacja się poprawi, ale tylko dlatego, że rządzący przejęli 150 miliardów złotych zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, więc można powiedzieć na papierze dług publiczny się zmniejszy, zmniejszą się koszty jego obsługi.
Czyli znów zobaczymy wykresy i zieloną wyspę?
Najprawdopodobniej w 2014 roku, jak wszystko to już w statystyce uda się umieścić, bo na razie trzeba podsumować rok 2013.
A to znaczy, że będą warunki powrotu do kraju, w statystyce oczywiście, i nasi rodacy będą mogli wracać.
No, najprawdopodobniej w statystyce będzie wyglądało to zachęcająco, ale w rzeczywistości doskonale wiemy, że ten dług przecież można było zmniejszyć tylko na papierze, bo on z otwartych funduszy emerytalnych został przeniesiony do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tam się pojawi w postaci takich zapisów, czyli zobowiązań w stosunku do przyszłych emerytów. Ja tu przygotowałem, proszę ojca, parę slajdów, żeby telewidzom przybliżyć tę sytuację. Jeżeli można, to poprosimy o pokazanie tych slajdów.
Mamy w tej chwili
no właśnie, to są deficyty budżetu państwa w latach 2000-2014 miliardach złotych. Te najniższe słupki to jest okres rządów Prawa i Sprawiedliwości, rok 2006 i 2007. A później już od 2008 roku mamy narastający corocznie deficyt do 50 paru miliardów złotych rocznie. W oczywisty sposób taki deficyt przekłada się na to, na wielkość długu publicznego, czyli dług publiczny mniej więcej o taką wielkość co roku przyrasta.
A jak ten deficyt jest tworzony? Dlaczego jest taki deficyt?
Właśnie, proszę ojca, deficyt budżetowy to jest różnica pomiędzy przychodami do budżetu, wpływami do budżetu, a wydatkami budżetowymi. Jeżeli gospodarka się rozwija, tak jak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to wpływy podatkowe są wysokie i mimo wysokich stałych wydatków ta różnica ujemna, no bo rzeczywiście w Polsce od wielu lat ta różnica jest ujemna, więc mamy do czynienia z deficytem, ona jest wyraźnie mniejsza. Natomiast jeżeli wpływy podatkowe spadają, a wydatków przecież z roku na rok budżetowych zmniejszyć nie można, bo duża część to są wydatki sztywne, poza tym chcemy, żeby Polska przeznaczała choć trochę pieniędzy na rozwój corocznie, no to wtedy te wydatki zostają na stałym poziomie, mniejsze wpływy, wyższy deficyt. Deficyt to są pieniądze pożyczone, przy pomocy których sfinansujemy te coroczne wydatki. Więc teraz pokażmy ten drugi slajd, to jest z kolei właśnie saldo sektora finansów publicznych już w latach 2004 2013. Tu zwracam uwagę na ten środkowy taki słupek. Tam była raz nadwyżka. W roku 2007, a więc w momencie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości odchodził po przegranych wyborach, oddaliśmy finanse publiczne tego roku zrównoważone. Było 16 miliardów nadwyżki w całym sektorze finansów publicznych. To jest budżety jednostek samorządu terytorialnego i sektor ubezpieczeniowy, ubezpieczeń społecznych. Sumarycznie pojawiła się tam po raz pierwszy od wielu lat nadwyżka.
No to ciekawe, że zbilansowaliście państwo ten deficyt i, no i się okazało, że straciliście władzę.
Tak, to prawda. Niestety to była nieprawdopodobny atak, który został przypuszczony na Prawo i Sprawiedliwość. Mimo tego, że mieliśmy prawie 7% wzrost gospodarczy zarówno w roku 2006, jak i 2007, to przecież być może ojciec pamięta, jaki był ton w tak zwanych mediach mętnego nurtu. Wszystko było źle. Kaczyński kompromitował Polskę za granicą, Kaczyński ingerował w gospodarkę. Mimo tego, że obniżał podatki, to w mediach mętnego nurtu mówiono, że obciążenia podatkowe w Polsce rosną. To było odwracanie, można powiedzieć, kota ogonem i ludzie niestety w dużej mierze w tę propagandę uwierzyli. A zarówno w gospodarce, jak i w finansach publicznych można powiedzieć, że po raz pierwszy od wielu lat mieliśmy sytuację dobrą, wręcz bardzo dobrą, nadwyżkę. No właśnie, później już były tylko deficyty. No i to się przełożyło na taki obraz długu publicznego, który z roku na rok rósł, aż do roku 2013, gdzie najprawdopodobniej nie ma jeszcze ostatecznych rachunków, szczególnie tego długu liczonego metodą unijną, ale sięgnie on najprawdopodobniej 950 miliardów złotych. Przypomnę, że w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość oddawało rządy, wynosił 527 miliardów złotych, a więc o ponad 400 miliardów złotych przyrósł dług publiczny, mimo tego, że przecież cały czas, no jak słusznie ojciec zauważył, mieliśmy tę zieloną wyspę, a więc pewien wzrost gospodarczy. No i mieliśmy blisko 400 miliardów złotych pieniędzy unijnych, które w latach 2007-2013 do Polski wpłynęły.
Czyli niemal dwukrotnie wzrósł ten dług publiczny.
Tak, proszę ojca, gdyby nie, jeszcze być może będzie szansa, żeby o tym porozmawiać, gdyby nie sprzedaż majątku narodowego, wyprzedaż za mniej więcej 50 miliardów złotych i gdyby nie przejęcie dywidendy, czyli wypracowanych zysków przez spółki Skarbu Państwa, mniej więcej na poziomie około 40 miliardów złotych, to gdyby tych wpływów nie było, 90 miliardów, to dług publiczny przekroczyłby bilion złotych, czyli 1000 miliardów złotych, a więc niewyobrażalną wręcz wielkość i wszelkie progi ostrożnościowe. Stąd taka wyprzedaż majątku narodowego po kilkanaście miliardów złotych rocznie i stąd drenaż spółek Skarbu Państwa. Im się w zasadzie nie zostawia pieniędzy na rozwój, tylko cały wypracowywany zysk w zasadzie przejmuje minister skarbu w postaci dywidendy.
A czym skutkuje tak wysoki dług publiczny?
No przede wszystkim właśnie bardzo wysokimi kosztami. Będziemy mieli następny slajd. To są koszty obsługi długu publicznego przez ostatnie 14 lat i ten najwyższy słupek w 2013 roku to jest 43 miliardy złotych. To tyle płacimy odsetek od tego gigantycznego prawie wynoszącego 950 miliardów złotych.
Rocznie.
Rocznie. 43 miliardy złotych to są odsetki od tego długu publicznego. Proszę ojca, czyli no, 4 miliardami tutaj rzucamy, żeby pokazać, ile to jest, no to jest więcej niż wydajemy na obronę narodową, bo na obronę narodową wydajemy mniej więcej 2% PKB, to jest no 32 miliardy złotych, tutaj 43. To jest 2/3 tego, co wydajemy na ochronę zdrowia. Na ochronę zdrowia mamy mniej więcej w Narodowym Funduszu Zdrowia 67 miliardów złotych, 43 miliardy. To mniej więcej 2/3 tego, co wydajemy na całą ochronę zdrowia. To są gigantyczne pieniądze i to są wydatki sztywne. Nawet gdyby brakowało, nie wiem, na pomoc społeczną, na wsparcie szkolnictwa, to dług musimy obsłużyć w pierwszej kolejności i zarezerwować na to pieniądze. No mamy teraz tę sytuację ukraińską. Dlaczego Ukraina znalazła się w tak dramatycznym położeniu? Bo nie ma środków, żeby zapłacić, wykupić swoje obligacje, których zapadalność przypada na ten rok. Bowiem obsługa długu najczęściej polega na tym, że wypuszcza się nowe obligacje i pozyskane z nich środki, pozyskanymi nimi środkami, wykupuje obligacje stare. A najczęściej robią to te same podmioty, które te obligacje wcześniej kupiły. Kupują nowe, kasują tylko różnice tego oprocentowania. Więc ponieważ Ukraina no, nie jest wiarygodnym podmiotem, który gwarantuje spłatę tego długu, dlatego coraz trudniej znaleźć chętnego na zakup papierów ukraińskich i dlatego musiała się ona zwrócić do innych krajów o pożyczkę. Polska szczęśliwie, mimo tego ogromnego długu, ten dług obsługuje, płaci odsetki tak ogromnym kosztem, jak tutaj pokazaliśmy, to 43 miliardy złotych, ale dzięki temu, że w pierwszej kolejności to regulujemy i zawsze robimy to na czas, jesteśmy krajem wiarygodnym i dlatego nam po raz kolejny pożyczają. To jest ta różnica sytuacji, ale to jest niebywały wysiłek, bo to są olbrzymie pieniądze, które niejako odejmujemy sobie od ust, żeby ten dług obsłużyć. Jeżeli można, to przejdźmy teraz właśnie do jakby dwóch slajdów pokazujących polski system podatkowy. Pierwsze to będzie ta tabela pokazująca wpływy z najważniejszych podatków w trzech ostatnich latach. To jest 2012, 2013 i prognoza na rok 2014. I tu można popatrzeć, jak właśnie w przeciągu ostatnich paru lat załamały się wpływy podatkowe. Proponuję tylko popatrzeć na ten podatek od towarów i usług, czyli słynny VAT. To jest drugi wiersz. W 2012 roku wpływy z tego podatku wynosiły 120 miliardów złotych, a już w roku 2013, jeszcze nie mamy ostatecznych danych, to była prognoza, tylko 113 miliardów złotych. Na rok 2014 przewidziany jest lekki wzrost 115,7 miliarda, a więc mimo tego, że w roku 2013 i 2014 będziemy mieli do czynienia sumarycznie z paroprocentowym wzrostem gospodarczym, a z uwzględnieniem inflacji będzie to razem około 8% wzrostu PKB w ciągu tych dwóch lat, to wpływy z podatku VAT w 2014 roku będą o 5 miliardów niższe niż te wykonane w roku 2012. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest, no, można powiedzieć, akt oskarżenia dla ministra finansów, bo na pytanie, co się w takim razie dzieje, jeżeli chodzi o pobór podatku VAT, no, odpowiedź jest, można powiedzieć, natychmiastowa. Coraz większa część obrotów dzieje się w tak zwanej szarej strefie i najprawdopodobniej mamy do czynienia z wyłudzeniami na olbrzymią skalę, które z jakichś powodów są tolerowane. Teraz poproszę jeszcze o ostatni slajd. To jest taki wykres pokazujący właśnie sprawność systemu podatkowego. Ten najwyższy szczyt, 17,5% wpływów podatkowych w relacji do PKB, to jest znowu rok 2007. Wtedy relacja właśnie wpływów podatkowych do PKB była najwyższa. A więc to oznaczało, że rządy Prawa i Sprawiedliwości uporządkowały sferę podatkową. Ludzie, przedsiębiorstwa zaczęły regularnie płacić podatki. Stąd taka wydajność systemu podatkowego. Proszę zobaczyć, w kolejnych latach mamy zjazd tej krzywej do dołu, do poziomu 14,4% PKB w 2014 roku, a przecież w tak zwanym międzyczasie, w tym okresie, była podwyżka stawek VAT o 1 punkt procentowy, a tej najniższej nawet o 2 punkty procentowe. Mieliśmy również brak waloryzacji progów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wzrost obciążeń podatkowych. Mieliśmy tak zwany podatek miedziowy, czyli specjalny podatek dla KGHM-u, a więc generalnie podwyżkę podatków, natomiast udział podatków w PKB wyraźnie spada. Ten wykres ostatni, który pokazaliśmy, można powiedzieć, że tak naprawdę powinien być załącznikiem do oskarżenia ministra finansów przed Trybunał Stanu. Po 6 latach rządzenia udział podatków w PKB zmalał o 3% PKB. No 3%, ktoś powie, co to w ogóle jest, o czym my mówimy. 3% PKB, proszę ojca, to jest mniej więcej 48 miliardów złotych. A więc o tyle naszym zdaniem wpływy w 2014 roku z podatków powinny być wyższe, gdyby system podatkowy był sprawny, gdyby służby skarbowe działały sprawnie, gdyby nie było tolerancji dla rozrastającej się szarej strefy, gdyby nie było tolerancji dla gigantycznych wyłudzeń podatkowych. O tyle rocznie powinniśmy mieć w budżecie więcej. Gdybyśmy mieli te pieniądze więcej, to tak naprawdę nie byłoby deficytu budżetowego, bo w roku 2013 deficyt budżetowy sięgnął około 50 miliardów złotych. Więc gdyby poprawić sprawność aparatu podatkowego, gdyby rządzącym naprawdę zależało, żeby nie było prywatyzacji wpływów podatkowych, to można by powiedzieć, żebyśmy mieli budżet zrównoważony. Ale jak widać, rządzącym na tym nie zależy.
Panie pośle, pan mówi o akcie oskarżenia i tych załącznikach przygotowanych przez pana, tych wykresach. No ale tak się zastanawiam, czy te wykresy, no, które pokazują merytoryczne argumenty, tak? Jak te finanse wyglądają, są konkretne liczby, cyfry i to na wykresach jakoś widać. Natomiast czy jest pan przekonany do tego, że te wykresy, które tu widzimy, one zadziałają na społeczeństwo, że się zastanowi przed wyborami, bo teraz na przykład z lasów państwowych wyciągnie się 800 czy tam 850 milionów. Premier już zapowiedział, że to się sypnie na drogi gminne, więc w takich wsiach, miasteczkach będzie się masowo przed wyborami europejskimi albo samorządowymi, budowało drogi, więc ludzie powiedzą, no dali, zrobili nam drogę, tak? I czy to przekona, tak?
Proszę ojca, to jest fragment pewnej diagnozy, która jest w naszym programie, no bo żeby mówić o tym, co zamierzamy zrobić, to trzeba było taką diagnozę przygotować. I przygotowaliśmy tę diagnozę w wielu dziedzinach, tym także to był ten fragment dotyczący tej części finansów publicznych. I mam nadzieję, że do ludzi to jednak powoli dociera, że rzeczywiście Polska, mimo tego, że jest w Unii Europejskiej i jest zasilana tymi środkami zewnętrznymi i powinna rzeczywiście doznać tego skoku cywilizacyjnego, to tego skoku specjalnie nie widać. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że nic się nie dzieje. No pewne zmiany, choćby w infrastrukturze drogowej, że jeździmy po kraju, widać. Ale widać, w jak wolnym tempie to się odbywa. Widać, jak gigantycznym wysiłkiem, no, na przykład firm budowlanych, których przynajmniej połowa upadła, widać, jaką ilość afer w różnych dziedzinach mamy, jaka to jest skala korupcji. Rzeczywiście nie ma skoku, jest taki pełzający rozwój przy gigantycznym zastrzyku pieniędzy zewnętrznych.
Ktoś nie słyszy o tej infoaferze ostatnio. Jak ona w ogóle się zakończyła? Nie ma wiedzy.
Na razie jest to zamiecione pod dywan. Wiadomo, że te problemy ukraińskie, można powiedzieć, że przysłoniły wszystko, ale przecież tego nie da się zamknąć na kłódkę. Ta infoafera, no ona przecież odbywa się w obszarze, w którym realizowane są projekty unijne. I co by o tej Unii Europejskiej nie powiedzieć dobrego czy złego, to jednak ona nie pozwoli, żeby po ogłoszeniu, że mieliśmy tutaj do czynienia z gigantyczną korupcją, żeby ona takie projekty rozliczyła. Zresztą już dostaliśmy komunikat, że Unia musi poczekać do rozstrzygnięcia procesów sądowych, a to może nastąpić w Polsce przy tym rychliwym aparacie sprawiedliwości za parę lat, co oznacza, że 500 mln euro, które było przeznaczone na te projekty, zostanie zamrożone. Z dużym prawdopodobieństwem Polska te pieniądze już straci, a ponieważ część tych projektów została już zrealizowana, to będziemy musieli zapłacić za nie pieniędzmi własnymi, a więc powiększyć najprawdopodobniej deficyt budżetowy budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządowych, jeżeli to były projekty samorządowe, a unijnych pieniędzy już na to nie dostaniemy. Więc to będzie przynajmniej parę miliardów złotych strat, wymiernych strat finansowych właśnie ze względu na korupcję przy tego rodzaju projektach.
to, że świadoma część społeczeństwa jakby zauważy tę sytuację i no, nie da się przekupić taką kiełbasą wyborczą, no to tego jestem pewien. Ale czy to będzie większość, panie pośle, tego już pewien nie jestem. Zwłaszcza, że zapowiada się, że znowu połowa nie pójdzie na wybory, czyli zagłosuje nie idąc. Jaka część zagłosuje, no na przykład na partię, z której pan się wywodzi, Prawo i Sprawiedliwość. To są te pytania. 4 czerwca znów wyciągną przed pałac namiestnikowski czekoladowego orła, każą się ludziom cieszyć, wezmą różowe baloniki i okulary, nazwą jedną autostradę autostradą Solidarności, drugą Niepodległości, no i...
Niestety ojciec precyzyjnie opisuje sposób uprawiania polityki przez rządzących. To jest taki, można powiedzieć, swobodny sposób. Do tego oczywiście trzeba mieć gigantyczną przewagę w mediach i w związku z tym można tak tę politykę uprawiać. Ale proszę ojca, próbujemy dotrzeć do Polaków nie tylko tą diagnozą, której część tutaj przedstawiłem, ale także programem pozytywnym. Zupełnie niedawno odbył się kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości. Przygotowaliśmy właśnie program. To jest program jeszcze niezamknięty. Ma on formułę otwartą, stąd Rada Programowa pod przewodnictwem pana profesora Glińskiego. W dalszym ciągu będziemy nad nim pracować.
I premier Tusk powiedział, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński wie, gdzie leży bilion, to niech mi pokaże.
No właśnie. I może od tego, proszę ojca, zacznijmy. Właśnie z tej diagnozy, której fragment tutaj przedstawiłem, wynika, że polska gospodarka znalazła się w pułapce średniego wzrostu. Przypominałem ten wzrost gospodarczy w latach 2006-2007 nie bez powodu. Prawie 7% PKB rocznie to był wzrost gospodarczy i ten wzrost wówczas ciągnęły trzy silniki, można powiedzieć. To był ten eksport, to się nazywa w ekonomii wskaźnik eksportu netto, a więc pewna różnica pomiędzy eksportem a importem. To jest ten jeden silnik zewnętrzny. I dwa silniki krajowe, które w Polsce są bardzo potężne. To jest właśnie konsumpcja, za którą stoi 38 milionów konsumentów, które ma określone potrzeby. I to są inwestycje, w tym inwestycje publiczne. I proszę ojca, mimo pieniędzy europejskich, tak naprawdę polska gospodarka od paru lat funkcjonuje na tym jednym silniku, tym właśnie zewnętrznym, eksporcie. To nas tylko ratuje, to ciągnie polskie PKB w górę. Natomiast ten silnik konsumpcji, silnik inwestycji w zasadzie został wyłączony. Te dwa czynniki albo ciągnęły polskie PKB w dół, albo były wobec tego PKB neutralne. I my w swoim programie prezentujemy pomysły, które mają uruchomić te dwa wielkie silniki. Pierwszy to jest właśnie inwestycyjny i dlatego mówimy o tym bilionie złotych na rozwój. W oczywisty sposób to wliczamy także te pieniądze europejskie. No, wynegocjowaliśmy tą następną perspektywę finansową. Tam jest ten Fundusz Spójności, jest wspólna polityka rolna. Uważamy, że razem z wkładem własnym do tych projektów, bo w dużej mierze to będą projekty inwestycyjne, to jest około 600 miliardów złotych z wkładem własnym, który szacuje się na 30, w niektórych projektach nawet 40% do środków europejskich. To oczywiście trzeba rozłożyć na lata 2015-2021, bo w roku 2014 te projekty nie ruszą. A więc to jest olbrzymi zasób. Chodzi tylko o to, żeby te pieniądze wydawać racjonalnie, nie tak jak na przykład kupując za prawie 3 miliardy pociąg Pendolino we Włoszech, który rok temu kupiony właśnie rdzewieje gdzieś w polu pod Warszawą, 6 czy 7 składów, bo ciągle nie mamy torów, po których można by było jeździć, a co więcej dowiadujemy się, że prawdopodobnie zimą te pociągi w ogóle nie będą mogły jeździć, bo w niskich temperaturach one na zewnątrz zamarzają i mogłyby być groźne dla otoczenia. Więc, a podobne pociągi produkują zakłady chociażby w Bydgoszczy i my mówimy bardzo jasno, jeżeli będziemy rządzili, to oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest ustawa o zamówieniach publicznych i ona nakazuje taki wielki projekt zakupowy skierować do wszystkich podmiotów w Europie. Ale przecież można tak sformułować specyfikację zamówienia, że w oczywisty sposób będzie jakaś preferencja dla wielkiego polskiego przedsiębiorstwa, które o dziwo na przykład wygrało jakieś przetargi na dostawę pociągów w Niemczech. Natomiast w Polsce w ogóle nie zostało przez rządzących poproszone, żeby skonstruowało ofertę właśnie zbudowania takiego pociągu. Więc my mówimy o wydawaniu, ale wydawaniu w taki sposób, aby to pozytywnie oddziaływało na polską gospodarkę. No, nie wyobrażam sobie kontynuacji chociażby realizacji projektów inwestycyjnych drogowych, które spowodowałyby upadłość kolejnych wielkich firm budowlanych. No proszę ojca, wydaliśmy ponad 100 miliardów złotych na drogi. Rzeczywiście nie mamy pełnego ciągu drogowego z zachodu na wschód ani z północy na południe. To idzie, jak to się często mówi, jak krew z nosa, bardzo powoli. Większość projektów jest opóźniona. Do tego mamy spektakularne upadłości nawet wielkich firm giełdowych. Ostatnio upadła nawet jedna austriacka firma, która nigdzie w świecie się nie poślizgnęła, a na kontraktach w Polsce niestety musiała się poślizgnąć. Upadł oddział w Polsce i upadła centrala także w Austrii. Więc takiego wykorzystania ja sobie nie wyobrażam.
Czyli uruchomienie małych i średnich przedsiębiorstw.
Tak, uruchomienie, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Rzeczywiście polskie przedsiębiorstwa mają problem z dostępem do kredytów. To jest poważny problem. Wielkie przedsiębiorstwa sobie radzą, natomiast te mniejsze bardzo często są niewiarygodne kredytowo. Chcemy właśnie uruchomić taki specjalny program kredytowy dla tego rodzaju przedsiębiorstw, oczywiście z udziałem banku centralnego. Proszę ojca, no właśnie, natychmiast na tę część programu posypały się, można powiedzieć, gromy. No, Prawo i Sprawiedliwość chce sięgnąć do zasobów bankowych i rozdawać pieniądze. Jesteśmy jak najbardziej dalecy od takiego podejścia do problemu kredytowania. Ale proszę ojca, przecież zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Amerykańska Rezerwa Federalna, czyli Bank Stanów Zjednoczonych, Bank Brytyjski, wszystkie one zaangażowały się we wspieranie ich gospodarek. Bez tego nie poradziłyby sobie ani banki komercyjne w krajach zachodnich, nie poradziłyby sobie przedsiębiorstwa w Stanach, ani w Wielkiej Brytanii. Nasz bank centralny jest jak najdalszy od wspierania gospodarki. Chcemy takiego paktu banku centralnego, banków komercyjnych i państwa na rzecz małych i średnich firm. Chcemy właśnie uruchomić dla nich wsparcie kredytowe. Mamy wreszcie w rozwiązaniach podatkowych właśnie dla tych firm także pewne rozwiązania zachęcające do inwestowania. Otóż generalnie jest tak, że firmy mają właśnie te nieduże polskie około 200 miliardów złotych na rachunkach długoterminowych i ten stan środków się utrzymuje. Z jakichś powodów nie chcą inwestować tych pieniędzy. Oczywiście jednym z nich jest na pewno brak koniunktury. Jeżeli pojawiłaby się koniunktura, to znaczy taki sygnał, że jeżeli wyprodukuję więcej dóbr czy usług to i je sprzedam, to jest szansa zatrudniania dodatkowych pracowników, zakupu dodatkowych maszyn, pobudowania kolejnej hali itd., itd. Więc taki sygnał popytowy musi się pojawić. Ale muszą się pojawić również ulgi inwestycyjne. No i my proponujemy w naszym podatku dochodowym w nowej ustawie, aby wydatki inwestycyjne, które wcześniej się amortyzowało, czyli tak jak maszyna się zużywała na przykład przez 10 czy 15 lat, tak odpisywało się ją w koszty. Natomiast my proponujemy, zainwestujesz całość wydatków w roku, w którym je poniosłeś, odliczasz sobie od podstawy opodatkowania. I na przykład w danym roku, czy jeszcze w kolejnym, nie płacisz w ogóle podatku dochodowego. Inwestujesz, rozwijasz się, nie płacisz podatku dochodowego, ponieważ całość wydatków inwestycyjnych wliczasz sobie w koszty. Zakładamy, że to będzie silny bodziec inwestycyjny. Co więcej, na przykład dla przedsiębiorstw innowacyjnych, no bo bardzo dużo mówimy o innowacyjności, nowych technologiach, postępie technologicznym. Mówimy, że nawet ten odpis byłby podwójny, a więc najpierw nakłady inwestycyjne odliczone, a później, jeżeli wynalazek, nowa technologia zostanie opatentowana, wdrożona w życie, to przedsiębiorstwo może sobie to odliczyć jeszcze raz od podatku dochodowego. A więc bardzo silne, proinwestycyjne proinwestycyjne zachęty w naszym systemie podatkowym. No i właśnie, i już mamy prawie właśnie bilion. Mamy jeszcze środki w chociażby właśnie w tych spółkach Skarbu Państwa. Teraz one są drenowane, a naszym zdaniem no, powinny inwestować. No, mamy coraz większe problemy z energią. Wiemy doskonale, że musimy budować nowe bloki energetyczne oparte na węglu. A do tej pory przez 6 lat nie udało się uruchomić żadnego takiego projektu. Ostatnio dopiero w Opolu jakichś dramatycznych sytuacji rozpoczęto realizację dwóch nowych bloków energetycznych, ale po wieloletnich, można powiedzieć, przepychankach. Uważamy, że te pieniądze sensownie mogą być zagospodarowane i zainwestowane właśnie chociażby w rozwój energetyki, bo tej energii będzie nam potrzeba, a najprawdopodobniej energetyka jądrowa jest obarczona bardzo poważnym znakiem zapytania.
Panie pośle, to uruchomienie potencjału małych, średnich przedsiębiorstw, no ale proszę powiedzieć, co z bezrobotnymi, których w Polsce w ostatnim kwartale o kilkadziesiąt tysięcy znów przybyło, to już jest mniej więcej 2 300 000, jeśli dobrze pamiętam, plus oczywiście drugie tyle za granicą, a więc to bezrobocie ukryte. Więc czy macie Państwo pomysł na tych, co są w kraju, na tych, co są za granicą?
Elementem naszego programu jest Narodowy Program Zatrudnienia. Nie da rady go tutaj dzisiaj przedstawić. Rzeczywiście jest wielowymiarowy. No, chcemy, żeby w przeciągu 10 najbliższych lat, od momentu, kiedy rozpoczniemy rządzenie, zostało stworzone przynajmniej 1 200 000 dodatkowych miejsc pracy. Proszę ojca, wprowadzenie gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu, część problemów choćby z dodatkowymi miejscami pracy czy nowymi miejscami pracy rozwiązuje się automatycznie. W te 2 lata przy wzroście 7% PKB rocznie, rok 2006 i 2007, stworzyliśmy 1 200 000 miejsc pracy. Powstało w gospodarce. Szybszy wzrost gospodarczy, no to są w oczywisty sposób nowe miejsca pracy oferowane przez same przedsiębiorstwa. Więc państwo do tego już nawet dzisiaj nie musi dokładać. Oczywiście trudno będzie, żeby polska gospodarka z 2% weszła na ten poziom 7%. To będzie musiało trwać parę lat. Ale rzeczywiście, jeżeli uda się przywrócić szybki wzrost gospodarczy, to miejsca pracy będą powstawały jak grzyby po deszczu.
Poza tym jeszcze chyba trzeba pamiętać, panie pośle, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w przyszłym roku, to budżet na rok 2016, tak to będzie, bo w 15 są wybory, na 16 jeszcze będzie przygotowywała ta koalicja.
Tak, to prawda, ale jest tutaj, wybory odbędą się najprawdopodobniej w październiku, jest możliwość złożenia jeszcze autopoprawki, a tak naprawdę autopoprawka w wyjątkowych przypadkach może być nowym projektem budżetu, więc my chcemy niejako taki manewr zastosować, że jeżeli wybory rzeczywiście rozstrzygną się po naszej myśli, nie trzeba będzie tworzyć koalicji, zdobędziemy bezwzględną większość, to wtedy jesteśmy przygotowani do tego, żeby już w pierwszych 2 miesiącach dokonać większość zmian zarówno w finansach publicznych, jak i właśnie zaproponować wręcz nowy nasz budżet. Choć oczywiście nie chcę składać deklaracji, że rozwiążemy wszystkie problemy tak, żeby w rok 2016 wejść już, można powiedzieć, bez żadnych pozostałości z poprzednich lat. Pewnie to się zrobić nie uda, ale gdyby się udało bezwzględnie wygrać wybory, to rzeczywiście jesteśmy przygotowani, żeby bardzo szybko dokonywać różnego rodzaju zmian, które będą rzeczywiście takim niesłychanym postępem w stosunku do stanu obecnego.
I warunkiem jest też dobra wola prezydenta, który też nie wiadomo, kim będzie prezydent w roku 2015.
To prawda, ale proszę ojca, zakładamy, że trudno sobie wyobrazić prezydenta, już niezależnie od tego, z jakiej opcji on będzie, który będzie wetował chociażby tego rodzaju rozwiązania. Tam towarzyszy temu, oprócz tego, o czym ojciec wspomniał, tego programu dotyczącego nowych miejsc pracy, także silne wsparcie dla rodziny. Powiem tylko tu jednym zdaniem. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, je deklarujemy, jego wprowadzenie to jest 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Natomiast w rodzinach o niskich dochodach także i na pierwsze dziecko. To oczywiście jest niesłychanie kosztowny program, bo sumarycznie spodziewamy się, że on obejmie około 4 miliony dzieci, a więc no to szybko licząc to jest 24 miliardy złotych
Skąd?
Rocznie. No właśnie dlatego pokazywałem ten wykres wydolności systemu podatkowego. Mamy przygotowaną nową ustawę o podatku VAT, nową ustawę wspólną o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tak naprawdę mamy nowy system podatkowy. Jego wdrożenie, może nie w pierwszym roku, ale już w drugim i trzecim, da wyraźną poprawę poboru podatków i naszym zdaniem zbliżymy się z powrotem do tej wydajności na poziomie 17%, a jak mówiłem, ta różnica pomiędzy stanem obecnym a tymi 17% to jest mniej więcej 50 miliardów rocznie. I spodziewamy się, że o tyle wzrosną wpływy podatkowe. Co więcej, no nie ukrywamy, że mamy te dwa rozwiązania podatkowe sięgające do tak zwanych głębokich kieszeni. To jest dodatkowy podatek bankowy. Mówimy o tym od lat. Nasz projekt ustawy w tej sprawie został odrzucony już dwukrotnie. Spodziewamy się z tego około 6 miliardów złotych rocznie i opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych, które rzeczywiście mnożą się jak grzyby po deszczu, osiągają coraz większe obroty, ale wpływy podatkowe z podatku dochodowego od tych sklepów są symboliczne.
No to chcemy... banki was, media generalnie te liberalno-lewicowe was nie lubią, was mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość. Banki nie polubią w związku z powyższym, właściciele hipermarketów też niekoniecznie i już słyszę ten jazgot, że przecież ponieważ obłożycie hipermarkety podatkami, to będzie trzeba zwalniać ludzi pracujących w hipermarketach.
Ojca, my naprawdę nie mamy nic przeciwko hipermarketom. To jest trend ogólnoświatowy. Nie zablokujemy go, ale mówimy bardzo wyraźnie. Nie może być tak, że 11 największych sieci ma obroty rzędu 100 kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, a wpływy z tych sieci w ciągu roku to jest w granicach 600 milionów, czyli 0,5% obrotu. To jest zaledwie podatek dochodowy. Przecież tam zyskowność nie jest na tym poziomie. Te podmioty nauczyły się tak budować koszty, że w zasadzie w Polsce nie wykazują dochodu. No, skoro jedna z sieci w ciągu roku chce zbudować 300 nowych placówek w Polsce, to oznacza, że jest to działalność niesłychanie zyskowna. My zdajemy sobie sprawę, że w gospodarce rynkowej ktoś inwestuje, żeby osiągać zysk. Ale nie może być tak, że całość tego zysku transferuje za granicę.
Czyli o sprawiedliwość.
Dlatego elementarna sprawiedliwość nakazuje, żeby jakaś część obrotu, bo skoro dochodu te podmioty nie osiągają, to żeby jakaś część obrotu w postaci tego dodatkowego obciążenia podatkowego jednak do budżetu państwa wpłynęła. Będzie to też jakiś taki element równoważący, jeżeli chodzi o te sklepy mniejsze, rodzinne. One także mają prawo istnieć i one płacą pełne obciążenia podatkowe i składkowe. W związku z tym trzeba zapewnić jakąś elementarną równowagę w ramach gospodarki rynkowej.
Donald Tusk podniósł podatki od osób fizycznych. Czy Prawo i Sprawiedliwość wróci do starych stawek, czy też ma jakiś inny?
Jeżeli chodzi o podatek VAT, to tak jak deklarowaliśmy, wracamy do poprzednich stawek. Obniżamy stawkę podstawową z 23 do 22% i te stawki obniżone odpowiednio o 1 i 2 punkty procentowe. Uważamy, że podwyżka tych stawek nie tylko nie spowodowała wzrostu wpływów, co wykazywałem, ale spowodowała przeniesienie części działalności do szarej strefy. Ja oczywiście nie zapowiem generalnego obniżania podatków, ale mamy taki na przykład gest właśnie do małych i średnich firm o obrotach do 8 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, rocznie. Proponujemy im nie 19%, tylko 15% stawkę podatku CIT, więc takich gestów jest trochę więcej. Jest trochę gestów, jeżeli chodzi o składkę ZUS dla zaczynających działalność. To jest w tej sferze małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli kiedyś będzie jeszcze okazja, to o tym dokładnie możemy opowiedzieć. Jeżeli ojciec pozwoli, to żeby zakończyć tę część właśnie programową, to jeszcze dwa zdania powiem o rozwiązaniach mieszkaniowych. Mhm. Otóż no, praca, wsparcie dla rodziny i program mieszkaniowy. Bez tego nie ma szans na zatrzymanie Polaków w kraju i ewentualne ich powroty. To jest program budowy mieszkań na wynajem. Otóż chcemy, aby do podmiotu, który będzie to realizował, była wnoszona wręcz za symboliczną opłatę ziemia będąca w zasobach Skarbu Państwa. Oczywiście nie będzie to budownictwo w centrach miast, tylko raczej na obrzeżach, bo tam ta ziemia jest dostępna. Chcemy, żeby cena takiego metra kwadratowego, takiego mieszkania nie przekraczała 2,5 tysiąca złotych. I uważamy, że w obecnych warunkach jest to możliwe, że jest to możliwe. Nie mogą zarabiać deweloperzy. Czynsz będzie skalkulowany tak, żeby on był na wysokości mniej więcej kosztów wynajmu w tej chwili mieszkania. I on będzie podzielony na dwie części. Część to będzie spłata kredytu, a część to będzie właśnie wchodzenie we własność tego mieszkania. Wyobrażamy sobie, że taka rodzina po 30 latach takich spłat, nawet przy czynszu takim rynkowym, jak obowiązuje obecnie, będzie właścicielem tego takiego mieszkania. Taki program przygotujemy. To oznacza skumulowanie środków, które w tej chwili trafiają głównie do deweloperów, bo ten program Mieszkanie dla Młodych jest ewidentnie programem zaadresowanym dla deweloperów. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze Bank Gospodarstwa Krajowego kupuje mieszkania, czy ma zamiar kupować mieszkania od deweloperów w ilości chyba 20 tysięcy mieszkań i on ma je wynajmować, a my uważamy, że to są niezwykle drogie mieszkania, no bo przecież to są mieszkania, gdzie metr kosztuje 6 i więcej tysięcy złotych. My chcemy, żeby ten koszt budowy metra był na tyle niski, żeby czynsz pokrywał zarówno spłatę kredytu, jak i pozwalał wchodzić we własność tego mieszkania. I wydaje nam się, że ten program może być właśnie zaadresowany do ludzi zarabiających średnią albo trochę poniżej średniej. Natomiast no oczywiście także program mieszkań socjalnych, to na to dostałyby, czy wsparcie miały samorządy, one by za to odpowiadały. No i oczywiście budownictwo mieszkaniowe na tradycyjnych, rynkowych zasadach, to jest dla ludzi już zasobniejszych. Tutaj chcemy tylko ułatwić procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę, aby to budownictwo mogło być realizowane sprawniej niż do tej pory. Naszym zdaniem budowanie no przynajmniej kilkuset tysięcy mieszkań rocznie to jest sygnał dla Polaków, że każdy zainteresowany w dającej się przewidzieć perspektywie może liczyć w Polsce na własne mieszkanie.
Czyli
w ten sposób byśmy zamknęli właśnie to wszystko, co jest zaadresowane do ludzi i naszym zdaniem właśnie pokazując taki spójny program przekonamy dużą część Polaków do tego, żeby wsparli Prawo i Sprawiedliwość i dali nam szansę przez 4 lata pokazania, że chcemy coś zrobić dla Polski.
Tylko muszą to być przynajmniej te 4 lata, a nie 2 czy 1,5.
Tak, to prawda. Mamy nadzieję, że uzyskanie bezwzględnej większości i brak konieczności zawierania koalicji spowoduje, że ten program będzie mógł być w całości i bardzo szybko realizowany.
Bo gdy uruchomi się potencjał małych i średnich przedsiębiorstw, co Państwo zapowiadacie, gdy wprowadzi się wzrost zatrudnienia, bo siłą rzeczy to jest z sobą związane, odnotowałem sobie wsparcie dla rodziny, tak, ten program mieszkaniowy, system podatkowy, też zmiana systemu podatkowego, no to może będzie szansa, żeby też i demografia ruszyła w górę.
No proszę, bo ojca, nie ukrywamy, że ta sprawa pracy, mieszkań, wsparcia dla rodziny, to jest to, co ma uruchomić polską demografię. Powiedzmy sobie otwarcie, jeżeli rzeczywiście nie wrócimy do wskaźników demograficznych na poziomie dwójki dzieci na kobietę,
To jest minimum,
to żaden problem ani gospodarczy, ani społeczny w przyszłości nie może być rozwiązany, bo będziemy państwem coraz bardziej starzejącym się, kurczącym się, jeżeli chodzi o liczbę Polaków, a tym samym będą coraz większe problemy społeczne, coraz trudniej będzie z wydolnością systemu zabezpieczenia społecznego, czyli systemu emerytalnego, mówiąc wprost. Coraz trudniej będzie ze sfinansowaniem opieki lekarskiej, więc żaden poważny problem ani gospodarczy, ani społeczny nie zostanie rozwiązany, jeżeli nie będzie wręcz eksplozji demograficznej w Polsce. I skoro w Wielkiej Brytanii Polki, które wyjeżdżają i tam przecież nie są rozpieszczane te rodziny, teraz dowiadujemy się o restrykcjach wręcz w stosunku do osób z Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o to wsparcie dla rodzin. I tam w ciągu paru lat okazuje się, że Polki są, ta dzietność Polek jest najwyższa. Nawet wyprzedzają Pakistanki i tym podobne nacje. A więc okazuje się, że jeżeli tylko stwarza się warunki, to Polki chcą po prostu zakładać rodziny, czy Polacy chcą zakładać rodziny i chcą mieć dzieci. Więc dlaczego mają to realizować swoje pomysły życiowe w Wielkiej Brytanii? Dlaczego nie mogą ich realizować w Polsce? Chcemy stworzyć podwaliny do tego, żeby tego rodzaju zamierzenia można było realizować w ojczystym kraju.
Panie pośle, przypomnę, a w zasadzie podam po raz pierwszy numery telefonu 657-0011 dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej, końcówki 13 i 14 dla słuchających nas poza granicami ojczyzny i telefony w naszej rodzinie. One są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Naszym gościem jest pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk. Rozmawiamy na temat polskiej ekonomii. A skoro o ekonomii mowa, panie pośle, jak będzie z tą słynną reformą emerytalną i wiekiem emerytalnym?
No właśnie, tutaj także złożyliśmy, i to w programie jest zapisane na czołowym miejscu, że chcemy wywiązać się z tego zobowiązania powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, a więc 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Oczywiście to nie oznacza, że chcemy, żeby ludzie powyżej tego wieku mieli zakaz pracy. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś czuje się na siłach i po osiągnięciu wieku emerytalnego chce dalej pracować, to w oczywisty sposób może to robić. Natomiast naszym zdaniem nawet przy tak trudnej sytuacji demograficznej my ciągle mamy problem przecież z dużym bezrobociem młodych. W związku z tym wydłużenie wieku emerytalnego blokuje jeszcze dodatkowo miejsca pracy dla młodych ludzi i będzie blokować przez najbliższe lata. Uważamy to za poważny błąd. Co więcej, cały cywilizowany świat, na który się powołujemy, oczywiście wydłuża wiek, ale nie jest to wydłużanie tak mechaniczne jak w Polsce. No, trudno mi sobie wyobrazić pracownika budowlanego, tak, mężczyznę, który do 67 roku życia pracuje na budowie, na wysokości, bo moim zdaniem jest to po prostu fizycznie niemożliwe i takich zawodów byśmy mogli wymienić wiele. Więc rzeczywiście chcemy wywiązać się, to będzie jedna z pierwszych decyzji, wywiązać się z powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego. Co więcej, całkiem poważnie rozważamy, proszę ojca, referendum w sprawie powrotu do systemu solidarnościowego. A więc pamiętamy, ten poprzedni system to był system zdefiniowanego świadczenia, a teraz mamy system zdefiniowanej składki. To znaczy, ile odprowadzisz, tyle będziesz miał. Tylko nikt Polakom nie mówi, że najprawdopodobniej przy takim trudnym rynku pracy, przy takiej ilości umów śmieciowych, większość ludzi, która weszła jakiś czas temu albo wchodzi na rynek pracy, nie będzie w stanie wypracować sobie w systemie kapitałowym przynajmniej minimalnej emerytury. Więc ten system kapitałowy zaczyna być coraz większą fikcją. I my chcemy najpierw dostarczyć rzetelnych danych Polakom, a później być może zdecydować się na referendum w tej sprawie, bo nie chcemy Polaków po prostu oszukiwać. Nawet właśnie ci, którzy odprowadzają, są ubezpieczeni i odprowadzają od swoich zarobków składkę ubezpieczeniową, w sytuacji, kiedy będą mieli jakieś przerwy na rynku pracy i tej składki odprowadzać nie będą, to będzie bardzo trudno im odłożyć na minimalne świadczenie. Więc to jest system naszym zdaniem oszukańczy i chcemy na ten temat z Polakami poważnie najpierw porozmawiać, a później być może w referendum zdecydować, jak ten system ostatecznie ma wyglądać.
To już teraz do rozmowy jest okazja, bo mamy pierwszego telewidza. Bardzo proszę, halo.
Halo, tak.
Prosimy.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja oczywiście do pana Kuźmiuka mam takie pytanie, no bo martwi mnie to, że znowu ci mali i średni przedsiębiorcy mają jakby, no, ratować tą Polskę, ten nasz biedny kraj, No bo znowu będziemy tymi pożytecznymi idiotami, którzy tylko i wyłącznie będą płacić te podatki. Bo ani pan przez moment się nie zająknął, co na przykład zrobicie z tą wielką armią biurokratycznych pracowników, która się namnożyła przy tym rządzie, bo będąc przedsiębiorcą, no, życzyłbym sobie, żeby jednak ta armia zmalała. Jak najbardziej, wie pan, nauczyciele, lekarze i tak dalej, no to są ludzie potrzebni, że tak powiem, krajowi. Ale jest masę służb, jak pan, nie wiem, czy pan wie, że w tej chwili mamy więcej służb kontrolujących przedsiębiorców, niż to było, powiedzmy, za tamtego poprzedniego systemu. No to tyle z mojej strony.
Dziękujemy, panie Bogdanie.
Nie zająknąłem się, jak to pan zgrabnie ujął, tylko dlatego, że tą problematyką tutaj z ojcem się nie zajmowaliśmy do tej pory. Otóż no nie można jakby opowiedzieć o każdej części naszego programu, bo nie mamy aż tyle czasu. Nie ulega wątpliwości, że jest...
To jeszcze będzie część radiowa.
Tak, w części radiowej być może to poruszymy, ale w programie mamy taką część poważną pod tytułem Naprawa państwa. I tam właśnie przedstawiamy propozycje dotyczące także ograniczeń biurokracji. To jest problem, no, na przykład jeżeli chodzi o służby podatkowe, bo tutaj dotykałem tej problematyki, to chcemy połączyć służby podatkowe i służby celne. Uważamy, że skoro jedni i drudzy zajmują się dostarczaniem dochodów budżetowych, to nie ma najmniejszego powodu, dla których te służby miały być funkcjonować oddzielnie. I oczywiście takie połączenie to także redukcja zatrudnienia, nie ulega wątpliwości. Takich propozycji cały szereg w tej części Naprawa państwa mamy. Zachęcam telewizja do zajrzenia na naszą stronę internetową Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest umieszczony cały program liczący blisko 170 stron. Jakby pan zajrzał w tę część Naprawa państwa, to na pewno znajdzie pan satysfakcjonujące także dla siebie rozwiązania. A wracając do tego wątku, który pan podniósł, że no, będziemy znowu opierać się na małych i średnich firmach, które mają odbudować dochody budżetowe, nic takiego. Ja mówiłem o małych i średnich firmach jako tych adresatach naszego bardzo silnego wsparcia. Chcemy bardzo silnych bodźców dla tego sektora polskiej wytwórczości. Właśnie to jest polska wytwórczość, stąd ten między innymi 15-procentowy podatek, stąd wsparcie kredytowe, a więc chcemy ułatwiać warunki dla tej kategorii przedsiębiorców. Już w tej chwili przecież jest tak, że małe i średnie firmy wytwarzają blisko 60% polskiego PKB i zatrudniają blisko 70% całego zatrudnienia w polskiej gospodarce, więc to jest zasadnicza część naszego sektora wytwórczego. Dlatego chcemy ją hołubić i chcemy ją wspierać, żeby rzeczywiście była podstawą polskiego rozwoju. Mam nadzieję, że Telewiz nie widzi w tym nic zdrożnego. Wręcz przeciwnie, że nam tylko przyklaśnie.
Prosimy bardzo. Halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Waldemar Zachodniopomorskiego. Ja z uwagą słucham tego programu. Bardzo mi się to wszystko podoba. Popierałbym ten program. Niemniej jednak w tym programie, jak również w dziesiątkach innych programów, nie jest poruszana kwestia mediów. Chociażby program był najlepszy, najdoskonalszy, on i tak zostanie zdyskredytowany w mediach głównego nurtu, którego niestety słuchają większość Polaków. Jeżeli coś nie zrobi się z tymi mediami, to wyborów PiS nigdy nie wygra. Choćby program Platformy był najgorszy, to i tak oni zwyciężą, bo media ich po prostu wylansują. No to tyle. I dziwię się właśnie, że mało ta kwestia jest poruszana, bo generalnie to nie rządzą partie, tylko rządzą media. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy, panie Waldemarze. No,
poruszamy także program mediów. Chcielibyśmy doprowadzić i mamy nadzieję, jak będziemy rządzić, doprowadzimy do swoistej równowagi medialnej. Oczywiście media prywatne kierują się swoimi racjami i finansowymi, i programowymi. Natomiast media publiczne wspierane przecież abonamentem, no muszą realizować misję. Chcemy do tego doprowadzić, ale no, nie ulega wątpliwości, że teraz wpływu na media przecież nie będziemy mieli. Widać tylko, że upór w sprawie mediów wszystkich Polaków, nie tylko nas, no daje rezultaty. Jesteśmy w telewizji, która po wielu bojach weszła wreszcie na multiplex.
Jest i teraz dostępna.
Od naciśnięcia pilota zależy, czy ktoś decyduje się na obejrzenie programu w jakiejś telewizji właśnie mętnego nurtu, czy też chce obejrzeć program w tej telewizji i dowiedzieć się paru słów prawdy. Więc pewien postęp w tym zakresie jednak jest.
Zachęcamy do promowania także telewizji Trwam wśród swoich bliskich i znajomych. Natomiast no, słuchacz ma też w tym pytaniu i wątpliwościach no, dużo racji.
Tak, to prawda, jest gigantyczna nierównowaga medialna, ale chciałbym troszeczkę telewizja uspokoić. Otóż gdyby rzeczywiście nasz program nie był programem poważnym, to parę tygodni po jego zaprezentowaniu rzeczywiście byłyby na niego bardzo mocne ataki. Ale ponieważ odpowiada na wiele pytań Polaków i proponuje rozwiązania, które bronią się także w sensie ekonomicznym, finansowym, więc tych ataków nie jest zbyt dużo. Ale słuchaj, Telewizja ma rację. Jakby próbuje go się przemilczeć. Zaraz po kongresie pojawiły się pewne artykuły na ten temat. No właśnie, pytano o ten bilion. Gdzie ten bilion? Jak pokazaliśmy racjonalnie, że on jest, tylko trzeba chcieć, aby te pieniądze były w dłuższym okresie czasu racjonalnie wydatkowane. Te słowa krytyki się uspokoiły i teraz raczej te wątki się przemilcza. Ale myślę, że do wyborów parlamentarnych jest ciągle jeszcze kilkanaście miesięcy. To jest dokument żywy, jak powiedziałem, powołaliśmy Radę Programową, będziemy nad nim pracować i w związku z tym będzie on cały czas w debacie publicznej.
Trzeba się też bezpośrednio z wyborcami spotykać.
Tak, to prawda. Cała fala takich spotkań z prezentacją tego programu to teraz będzie już nie tylko grupa osób z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, ale każdy parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości będzie miał obowiązek w swoim okręgu wyborczym bardzo rzetelnie w takich właśnie spotkaniach otwartych ten program prezentować.
Bronisław Komorowski, który był w Platformie Obywatelskiej, no wiedział, że media mają potężny wpływ, bo przecież zaraz po katastrofie smoleńskiej praktycznie została zlikwidowana stara Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i w jej miejsce powołana nowa, ta obecna, z którą no, takie boje musieliśmy toczyć o to, by nasz program był powszechnie dostępny.
Tak, to prawda i nie ulega wątpliwości, że media są bardzo często nie tą czwartą władzą, a w niektórych sytuacjach wręcz władzą pierwszą. Jeżeli rzeczywiście nie kierują się prawdą, jeżeli faworyzują jedną część sceny politycznej, a mówiąc wprost jedną konkretną partię, to wtedy bardzo trudno jest prostować to w mediach, które nie mają takiego zasięgu albo nawet w bezpośrednich spotkaniach. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale coraz częściej, proszę ojca, jest tak, że mimo tych ładnych obrazków w tych mediach mętnego nurtu, ludzie w swoim otoczeniu takich ładnych obrazków już nie widzą. Coraz częściej dotykają je problemy dnia codziennego, zwyczajna bieda i widzą, że następuje rozdziew pomiędzy tym, co prezentują te media, a ich sytuacją materialną w pracy, sytuacją ich i ich rodziny. I coraz częściej starają się sięgać także po inne media. Myślę, stąd tak ogromne wsparcie dla tego, żeby Telewizja Trwam znalazła się na multipleksie. I to wsparcie koniec końców zmieniło także decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Panie pośle, to jeszcze słowo może na temat propozycji ministra Zdrojewskiego tej opłaty audiowizualnej. Czy państwo w kontekście tego pytania jakby chcecie popierać ten projekt? Ja przypomnę, że minister Zdrojewski mówi, że to będzie opłata dwukrotnie mniejsza niż abonament i to jest pewnie ten haczyk Tak mnie się wydaje, jeżeli mogę swoją opinię również wyrazić. No ale z tej opłaty jeszcze przynajmniej 10% byłoby przekazywane na programy, tak zwane programy misyjne, chociażby w TVN-ie czy w Polsacie, czyli dokarmianie TVN-u i Polsatu, to bardzo fajne byłoby tak przed wyborami.
Natomiast właśnie, żeby całe społeczeństwo złożyło się jeszcze dodatkowo na wsparcie dla tych mediów prywatnych. Toż moim zdaniem absolutnie do tego, na to nie można pozwolić. Proszę ojca, coraz częściej pojawiają się publikacje, jakiego rodzaju wpływy chociażby ze spółek Skarbu Państwa trafiają do mediów prywatnych, zarówno tych elektronicznych, jak i tych pisanych. To są gigantyczne wpływy rzędu dziesiątek milionów złotych, jeśli nie setek rocznie. I widać, że one są precyzyjnie ukierunkowane, że jeżeli jakieś medium tylko niekorzystnie wypowiada się o rządzących, to nie tylko trudno choćby o pieniądze europejskie, tak, kierowane do tych mediów, ale po prostu wycofują reklamy spółki Skarbu Państwa czy agendy rządowe. Jest po prostu zero reklam. I te, które są przychylne, reklamy walą drzwiami i oknami. I coraz więcej jest opracowań pokazujących czarno na białym, że jest bardzo silne wsparcie finansowe pieniędzmi publicznymi, bo przecież pieniądze na reklamę ze spółki Skarbu Państwa, mimo tego, że to jest podmiot prywatny, to jednak mają charakter wsparcia publicznego. I dopóki rzeczywiście na to zdecydowanie nie wpłyniemy, dopóty ta nierównowaga w mediach będzie. Więc my mamy tego świadomość i będziemy chcieli to w sposób zdecydowany zmienić. No ale w sytuacji, kiedy jesteśmy w opozycji, takiej zmiany przeprowadzić nie możemy.
No przede wszystkim chyba trzeba dokonać, gdybyście Państwo doszli do władzy, to takiego bilansu otwarcia, żeby nazwać, jaka jest rzeczywistość, bo później...
Proszę ojca, tak, ten bilans jest, można powiedzieć, sporządzany na bieżąco. Pewne elementy tego bilansu zaprezentowałem dzisiaj w postaci tych wykresów. Rzeczywiście musi być swoisty bilans otwarcia, remanent tego, co zastaliśmy, bo jeżeli tego nie przedstawimy zaraz po przejęciu władzy, to za parę miesięcy nikt już o tym nie będzie pamiętał. I wtedy te wypadające, przepraszam za kolokwializm, trupy z szafy będą już obciążały nas, a nie poprzedników. Więc zdajemy sobie z tego sprawę i od takiego bilansu zaczniemy. Także bilansu w mediach. Tu musi być też pokazane, jak gigantyczne wsparcie otrzymały media prywatne i że to wsparcie dla rządzących płynące z mediów prywatnych wynika także z tego wsparcia finansowego.
Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, był naszym gościem. Zapraszam Państwa także na spotkanie z panem posłem o 21:30 do Radia Maryja. Dziękuję także Państwu.
A ja dziękuję za możliwość przedstawienia choćby w zarysie tej części gospodarczej programu Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że przy pomocy tego programu będziemy Polaków przekonywali do Prawa i Sprawiedliwości, do powierzenia nam władzy w przyszłości.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Szczęść.